Ulisses, taśma 15, ścieżka 2. Potem zaczyna wyskrobywać okruchy starych herbatników z dna puszki sucharków Jacoba, którą kazał Teremu przynieść. Boże, łyknął je jak muchę i wywiesił jęzor na stopę z pyska zerza, albo nawet puszkę pieprzony wygłodniały kundel. A obywateli Bloom spierali się o braci Shears, o Wolf Tona na Arbor Hill, o Roberta Emmeta i Polegni za ojczyzną, wzruszający wiersz Tommy Moore'a o Sarze Caron, a jest ona z dala od kraju, a Bloom oczywiście z tym cwaniakiem cygarem, jakby chciał zadawać szyku tą swoją opasłą gębą, fenomen. Ta góra tłuszczu, z którą się ożenił, to też ładny stary fenomen z dupskiem jak kręgielnia. Szczylburke opowiadał mi o czasach, kiedy mieszkali w City Arms. Była tam jedna starucha z napół sfiksowanym siostrzeńcem, a Bloom starał się dotrzeć do jej serduszka, nadskakując i grając z nią w bezika, żeby mu zapisała trochę forsy w testamencie. I nie jadał mięsa w piątek, bo starucha ciągle chorowała na żołądek, i zabierał tego jej głupka na spacery. I pewnego dnia poszedł z nim w Dublin na obchód pasterski i nie ustał, póki nie przyprowadził go do domu pijanego jak Bela. I powiedział, że uczynił to, aby nauczyć go szkodliwości alkoholu. Niech mnie gęś kopnie, jeśli te trzy baby omal go nie rozdarły. Dziwne, co ta stara żona Bluma i pani O'Dowd, właścicielka hotelu. Jezu, ale mi się uśmiał, kiedy Szczylburkę zaczął naśladować ich wyrzekania i Bluma z jego, ale czy nie rozumiecie, i ale z drugiej strony, chociaż mogę ręczyć, że to prawda, co mi opowiadali, że ten głupek pracował potem u Powera, fabrykanta spirytualiów przy Cope Street, i wracał 5 razy w tygodniu dorożką, nie mogąc utrzymać się na nogach po skosztowaniu wszystkich próbek w tym pieprzonym zakładzie. Fenomen. Pamięć o zmarłych, powiada obywatel, unosząc swą kwaterkę i wpatrując się w Bluma. Tak, tak, powiada Joe. Nie chwyta pan mego punktu widzenia, powiada Blum. Chcę powiedzieć, że sin fein, powiada obywatel. Sin fein am hein. Przyjaciół mych u boku mam, a wróg mój jest przede mną. Dzwony pogrzebowe biły nieustannie, gdy wokół posępnego szafotu przetaczał się złowróżbny warkot 100 okrytych krepą bębnów, przerywany głębokim dudnieniem działu. Ogłuszające uderzenia gromów i oślepiający blask błyskawic, które oświetlały przerażającą scenerię, świadczyły, że artyleria niebios użyczyła nadprzyrodzonego splendoru i tak już przeraźliwemu widowisku. Ulewny deszcz lał się z otwartych śluz gniewnego nieba na obnażone głowy zebranych tłumów, liczących według najskromniejszego obrachunku około 500 000 osób. Oddział dublińskiej miejskiej policji, dowodzony osobiście przez naczelnego komisarza, utrzymywał porządek wśród szerokich rzesz, którym dęta orkiestra z York Street skracała czas, zachwycająco wykonując na swych czernią okrytych instrumentach nieporównaną melodię, umiłowaną przez nas od kołyski dzieło żałosnej muzy Speranzy. Sprowadzono specjalne pośpieszne pociągi wycieczkowe i wyścielane omnibusy dla wygody naszych krewnych z prowincji, którzy przybyli nader licznie. Wielką uciechę spowodowali ulubieni śpiewacy uliczni Dublina, Lln i Mln, którzy odśpiewali w tę noc nim Larry zawisnął na swój zwykły, wywołujący wesołość sposób. Nasi nieporównani dwaj żartownisie uzyskali olbrzymi popyt na swe ulotne pisemka pośród miłośników rodzaju komediowego i nikt z tych, którzy piastują w sercu sympatię dla prawdziwego, wyzutego z wulgarności irlandzkiego żartu, nie będzie im miał za złe ich ciężko zarobionych pensów. Dziatwa z przytulku dla dziewcząt i chłopców, która wypełniła okna wychodzące na plac, uszczęśliwiona była tą nieoczekiwaną dodatkową rozrywką, a słowa uznania należą się śpnienia biednej, pozbawionej rodziców dziatwie naprawdę pouczającej zabawy. Goście wicekrólewscy, pośród których znajdowało się wiele znamienitych dam, zostali uplasowani przez ich ekscelencję na najlepszych miejscach wielkiej trybuny, podczas gdy malownicza zagraniczna delegacja, znana pod nazwą Przyjaciół Szmaragdowej Wyspy, została umieszczona na trybunie przeciwległej. Delegacja obecna w pełnym składzie złożona była z komendatore Baci Baci Benino Benone, na pół sparaliżowanego Doen grupy, którego musiano ulokować na miejscu przy pomocy potężnego parowego dźwigu, Monsieur Pierre Paul Petit Patin, arcypronciarz Władysmira Chustka Donosowa, parchiksięcia Leopolda Rudolfa von Schwarzenbad Hodenthaler, hrabiny Marii Wiraga Kisza Sony Putrapeszti Hirama Bombosta, hrabiego Atanatosa Karamelopulosa, Ali Baby Bakrzysz Rachat Łukum Efendiego, senior Hidalgo Caballero Don Picadillo Palabras Paternoster de la Malora de la Malaria, Hokopoko Harakiri Hihung Hang, Olafa Skwir Wisina, Münchera Tryka Fantraka, pana Poliksa Pederaskiego, gęś, gęś, trzęś, prtrlit, kraci, krapli, dindara, Herr Hurcha, dyrektor prezydenta Hansa Huechli, Struechli, Nacjol Gimnazjum, Muzeum, Sanatorium, Mundus, Pensorium, Sordinari, Privat Docent, General, Historisch, Special, Profesor, Doktora, Kriegfrieda, Uberalgameina. Wszyscy bez wyjątku delegaci określili najmocniejszymi z możliwych heterogenicznych zwrotów barbarzyństwo nie do opisania, którego mieli się stać świadkami. Gwałtowna sprzeczka, w której wzięli udział wszyscy, wybuchła wśród PSW, czy dzień 8, czy też 9 marca jest dniem narodzin świętego patrona Irlandii. Podczas argumentacji uciekano się do kul armatnich, krzywych szabel, bumerangów, garłaczy, garnków z cuchnącą zawartością, tasaków, parasoli, proc, kastetów, worków z piaskiem i łomów żelaznych, a ciosy padały gęsto. Dziecko policjant, posterunkowy McFadden, wezwany umyślnym kurierem z Butterstone, szybko przewrócił porządek i wykazując błyskawiczną orientację, zaproponował 17 dzień miesiąca jako rozwiązanie jednakowo honorowe dla obu współzawodniczących grup. Bystra propozycja dziewięciostopowego olbrzyma natychmiast trafiła do wszystkich i została jednogłośnie przyjęta. Posterunkowy McFadden otrzymał serdeczne gratulacje od wszystkich PSW, z których wielu krwawiło obficie. Gdy wyciągnięto komendatore Benino Benone spod prezydialnego fotela, jego radca prawny, avvocato Paganimi, wyjaśnił, że różnorakie przedmioty ukryte w jego 32 kieszeniach zostały usunięte przezeń podczas bójki z kieszeni młodszych kolegów w nadziei doprowadzenia ich na powrót do zdrowych zmysłów. Przedmioty, pośród których znajdowało się kilkaset damskich i męskich złotych i srebrnych zegarków, zostały natychmiast zwrócone prawowitym właścicielom i zapanowała ogólna harmonia. Cicho, nieznacznie, Rumbold wstąpił na szafot w niepokalanym porannym stroju ozdobionym jego ulubionym kwiatem Gladiolus cruentus. Oznajmił swą obecność owym łagodnym, rumboldiańskim odkaszlnięciem, które tak niewielu próbowało bez powodzenia naśladować krótkim, bolesnym, a jednak tak charakterystycznym dla tego człowieka. Przybycie sławnego na cały świat kata powitane zostało życzliwym rykiem olbrzymiego zgromadzenia. Damy z wicekrólewskiego orszaku zaczęły powiewać w podnieceniu chusteczkami, podczas gdy bardziej może nawet podnieceni zagraniczni delegaci wiwatowali hałaśliwie, wznosząc pomieszane okrzyki: och, banzai, alien, żywo, cin cin, polakronia, hip hip, vive Allah, pośród których dźwięczne e-viva delegata krainy pieśni, wysokie podwójne F przywodzące na myślowe przeszywające urocze tony, którymi eunuch Katalani oczarował nasze praprababki, łatwo dawało się odróżnić. Była dokładnie godzina 17. Przez megafon dano niezwłocznie hasło do modlitwy i w jednej chwili wszystkie głowy obnażyły się. Patriarchalne sombrero komendantora, które znajduje się w posiadaniu jego rodziny od czasu rewolucji Renciego, zostało zdjęte przez jego przybocznego doradcę medycznego doktora Pippi. Uczony prałat, który udzielał ostatniej pociechy bohaterskiemu męczennikowi, mającemu ponieść karę śmierci, okazując wielce chrześcijańskiego ducha, ukląkł w kałuży wody deszczowej i okrywszy siwą głowę sutanną, wzniósł do stóp tronu łaski gorące modły błagalne. Obok Klody tkwiła nieruchoma, posępna postać kata z obliczem ukrytym w 10-galonowym garnku przedziurawionym w dwóch miejscach otworami, spoza których wściekle lśniły jego oczy. W oczekiwaniu na złowrogi znak wypróbowywał ostrze straszliwej broni, pociągając nim po swym węźlastym przedramieniu lub odcinając szybko lby owcom, których stado przywiedli wielbiciele jego przerażającego, lecz niezbędnego urzędu. W pobliżu, na foremnym mahoniowym stole leżały w pięknym porządku nóż do ćwiartowania i różne doskonale wyostrzone narzędzia do patroszenia, specjalnie dostarczone ze znanej na cały świat firmy panów Johna Rounda i synów w Sheffield fabrykującej sztućce, terakotowa patelnia do pomieszczenia dwunastnicy, grubego jelita, ślepej kiszki, wyrostka robaczkowego, etc., gdy zostaną szczęśliwie wyrwane, a także dwa podręczne dzbany mleczne przeznaczone do zebrania najdrogocenniejszej krwi, najdrogocenniejszej ofiary. Administrator połączonego przytułku dla psów i kotów oczekiwał napełnienia tych dzbanów, aby przewieźć je do owej dobroczynnej instytucji. Doskonały posiłek, składający się z płatów wędzonki i jajek, mistrzowsko przyrządzonego smażonego bewsztyka z cebulką, smakowitych ciepłych śniadaniowych buleczek i pokrzepiającej herbaty, został troskliwie przygotowany przez władzę, aby mógł go spożyć główny aktor tragedii, który, przygotowawszy się na śmierć, znajdował się w doskonałym nastroju i od pierwszej do ostatniej chwili okazywał najżywsze zainteresowanie dla przygotowań, a dając wyraz samozaparciu tak rzadkiemu w naszych czasach, sprostał szlachetnie okolicznościom i wyraził przedśmiertne życzenie, na które natychmiast wyrażono zgodę, aby posiłek ów został podzielony w równych częściach pomiędzy członków Stowarzyszenia Ubogich i Chorych przykutych do łoża w postaci daru na dowód jego szacunku i poważania dla nich. Wzruszenie osiągnęło nec i non plus ultra, gdy spłoniona oblubienica utorowała sobie drogę przez gęste szeregi patrzących i upadła na muskularną pierś tego, który dla niej miał odejść do wieczności. Bohater otoczył jej wiotki kształt kochającym uściskiem, szepcząc czule: Szejlo, ma jedyna. Ośmielona nazwaniem jej po imieniu, jęła namiętnie całować wszystkie dostępne miejsca na jego osobie, których skromność więziennego stroju nie odgradzała od jej zapału. Przysięgła mu, gdy zmieszali słone potoki łez, że będzie czciła jego pamięć, że nigdy nie zapomni swego bohaterskiego chłopca, który poszedł na śmierć z pieśnią na wargach, jak gdyby udając się na zawody harlejowe na trawie w Clontarf Park. Przywiodła mu znowu na myśl wspomnienia owych szczęśliwych dni radosnego wspólnego dzieciństwa nad brzegami Anny Liffey, które spędzali na niewinnych igraszkach młodości. Więc zapominając o straszliwym dniu dzisiejszym, wybuchnęli oboje serdecznym śmiechem, a pośród widzów, nie wyłączając wielebnego pasterza, zapanowała ogólna wesołość. Monstrualne audytorium trzęsło się po prostu z uciechy, lecz natychmiast ogarnął ich smutek i połączyli dłonie po raz ostatni. Świeża ulewa łez lunęła z ich kanalików łzowych, a niezmierzone zbiorowisko ludzkie poruszone do głębi duszy wybuchnęło rozdzierającym łkaniem. Nie najmniej przejęty był sam sędziwy proboszcz. Rośli silni mężowie, strażnicy pokoju i dobroduszni wielkoludowie z królewskiej irlandzkiej policji czynili otwarty użytek ze swych chusteczek i można z pewnością stwierdzić, że żadne oko nie pozostało suche w tym rekordowo wielkim zgromadzeniu. Najbardziej romantyczne wydarzenie nastąpiło, gdy przystojny młody absolwent Oksfordu, znany z rycerskości wobec płci pięknej, wystąpił ku przodowi i okazawszy swą kartę wizytową, książeczkę bankową i drzewo genealogiczne, oświadczył się o rękę nieszczęsnej młodej damy, prosząc, aby wyznaczyła dzień zaślubin i został natychmiast przyjęty. Wszystkie damy na widowni zostały obdarzone gustownymi okolicznościowymi upominkami w postaci broszek w kształcie trupiej czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami, który to stosowny i szczodry uczynek wywołał nową falę wzruszenia. A gdy dzielny młody Oksfordczyk, noszący, nawiasem mówiąc, jedno z najbardziej czcigodnych nazwisk w historii Albionu, wsunął na palec spłonionej fiancée kosztowny pierścionek zaręczynowy ze szmaragdami ułożonymi w formie czterolistnej koniczyny, podniecenie przekroczyło wszelkie granice. Tak, nawet srogi dowódca żandarmerii, podpułkownik Tompkin Maxwell French Mullen Tomlinson, który miał nadzór nad przebiegiem tego smutnego wydarzenia, on, który bez zmrużenia oka rozerwał na wylotach luf armatnich pokaźną liczbę sepojów, nawet on nie mógł opanować teraz wzruszenia. Żelazną rękawicą otarł ukradkową łzę, a uprzywilejowani obywatele, którzy znaleźli się w jego bezpośrednim entourage, słyszeli, jak wyszeptał drżącym półgłosem: niech mnie Bóg skaże, ta kurewska zdzira to fajna sztuka, a niech mnie, płakać mi się chce, kiedy patrzę na nią i myślę o mojej starej dzieży tam w Limehouse. Więc obywatel zaczyna gadać o języku irlandzkim i zebraniu stowarzyszenia i o tych półpankach, którzy nie znają mowy ojczystej, a Joe wtrąca się, bo naciął kogoś na funta, a Bloom też klapie pyskiem, w którym tkwi dwupensowy niedopałek, na który naciągnął Joe'ego i paple o lidze gaelickiej i o lidze niestawiających napitków i o pijaństwie pladze Irlandii. Niestawianie to właśnie to, o co mu chodzi. Boże, pozwoliłby, żebyś lał mu w gardziel jaki zechcesz trunek, póki go pan nie powoła do chwały swojej, ale nie zobaczysz nigdy piany na kufelku, który on ci postawi. Pewnego wieczora poszedłem z koleżką na jeden z ich muzycznych wieczorków z piosenkami i tańcem. Moja dziewczyna prościutka, jak trzcina. I był tam jeden facet z rzucającą się w oczy błękitną wstęgą ligi abstynentów, zdzierający sobie gardło po irlandzku, i kupa jasnowłosych dzieweczek roznoszących bezalkoholowe napoje, sprzedających medale, pomarańcze i lemoniadę i zwietrzałe kruche ciasteczka. Na Boga, nie wspominajcie mi więcej o tym sztywniackim przyjęciu. Trzeźwa Irlandia to wolna Irlandia. Potem jakiś staruszek zaczyna dąć w kobzę, a ci wszyscy karawaniarze zaczynają przebierać nogami w takt muzyczki, o której kot by zapłakał. A paru katabasów rzuca oczkiem dookoła, pilnując, żeby nikt się nie dobierał do dziewczyn. Cios poniżej pasa, powiadam. Więc jak powiedziałem, to stare psisko, widząc, że w puszce nic już nie ma, zaczyna myszkować wokół Joe'ego i mnie. No tak, wychowałbym go dobrocią, gdyby był moim psem. Kopałbym go zdrowo od czasu do czasu, byle nie po oczach. Boisz się, że cię ugryzie? Powiada drwiąco obywatel. Nie, powiadam, ale może wziąć moją nogę za latarnię. Więc przywołał psa do siebie. Co ci jest, Gary? Powiada. Potem zaczyna go tarmosić i miętosić i gadać do niego po irlandzku, a stary Brytan warczy w odpowiedzi zupełnie jak duet w operze. W życiu całym nie słyszałeś takiego warkotu, jaki się z nich wydobywał. Ktoś, kto nie ma nic lepszego do roboty, powinien pro bono publico napisać list do gazet o obowiązku noszenia kagańców przez takie psy. Warczał i charczał z okiem przekrwionym pragnieniem, a z mordy kapała mu wścieklizna. Wszyscy ci, którzy zainteresowani są szerzeniem ludzkiej kultury pośród niższych zwierząt, a imię ich legion, nie powinni przeoczyć naprawdę wspaniałego pokazu kynantropii danego przez sławnego starego irlandzkiego czerwonowłosego wilczura Setera, znanego uprzednio pod sobriquet Gary Owen, a ostatnio przechrzczonego przez liczny zastęp przyjaciół i znajomych na Owena Gary. Pokaz ów, będący rezultatem lat tresowania dobrocią i dokładnie przemyślanej systematycznej diety, zawiera pośród innych osiągnięć recytację wierszy. Największy spośród naszych żyjących ekspertów fonetycznych, koń mi nie wywleką z nas jego imienia, poruszył niebo i ziemię w swych wysiłkach dla zaciemnienia i porównania recytowanych wierszy i odkrył, że jest w nich uderzające podobieństwo, nasze podkreślenie kursywą, do runicznej poezji dawnych celtyckich bardów. Mamy na myśli nie tyle owe urocze pieśni miłosne, z którymi pisarz ukrywający się pod wdzięcznym pseudonimem Kruchej Słodkiej Gałązki zaznajomił świat miłośników książek, lecz raczej, jak wskazuje współpracownik DOC w interesującym artykule opublikowanym przez jeden z wieczornych dzienników, ową surowszą i bardziej osobistą nutę, którą odnajdujemy w satyrycznych płodach sławnego Raftery i Donalda McConsidina, żeby nie wspomnieć o bardziej współczesnym liryku znajdującym się obecnie w centrum zainteresowania publiczności. Załączamy próbkę przełożoną na angielski przez wybitnego uczonego, którego nazwiska chwilowo nie wolno nam wyjawić, choć wierzymy, że czytelnicy nasi uznają pewne wzmianki w tekście za więcej niż wskazówkę. Metryczna budowa psiego oryginału, która przypomina aliteracyjne, izosylabiczne prawidła walijskiego englinu, jest nieskończenie bardziej złożona, lecz czytelnicy nasi zgodzą się zapewne, że ducha tej poezji dobrze uchwycono. Może należałoby dodać, że efekt zostanie ogromnie wzmocniony, jeśli wiersz Owena wypowie się powoli, niewyraźnie, tonem sugerującym tłumioną wściekłość. Niechaj klątwa za klątwą dzień po dniu przez dni siedem z nienawiścią mą spadnie na cię, o Barney Kernan. Wody kropla nie chłodzi mej żarłocznej odwagi, płoną kiszki me groźne krwawym blaskiem Laurego. No więc kazał Teremu przynieść psu trochę wody i klnę się, że chłeptanie było słychać na mile dookoła. Joe zapytał go, czy wypije jeszcze jednego. Tak, powiada on, a kara na dowód, że nie żywi urazy. Na Boga, nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Bierze dupę w troki i przenosi ją z baru do baru z psem starego Giltrapa, pozostawia wszystko twojej godności, pozwalając się żywić i poić płatnikom podatków i spółdzielcom. Począstunek dla człowieka i bestii. No i powiada Joe, czy mógłbyś łyknąć jeszcze kufelek? Czy kaczka umie pływać? Powiadam. Jeszcze raz to samo, Terry, powiada Joe. Czy na pewno nie wypije pan żadnego orzeźwiającego napoju? Powiada. Dziękuję, nie, powiada Bloom. Jeśli chodzi o ścisłość, to chciałem tylko spotkać Martina Cunninghama. Rozumie pan, w sprawie ubezpieczenia biednego Dignama Martin prosił mnie, żebym poszedł do niego do domu, widzicie. On, to znaczy Dignam, zapomniał zawiadomić towarzystwo hipoteczne i wierzyciel hipoteczny nie posiada prawa do odebrania długu z jego polisy. Wielkie nieba, powiada Joe, śmiejąc się. Dobrze byłoby, gdyby usadził starego Shylocka, więc żona będzie górą, co? Cóż, powiada Bloom, to sprawa żony wielbicieli. Czyich wielbicieli, powiada Joe? Chciałem powiedzieć żony wierzycieli, powiada Bloom. Potem zmieszał się i zaczyna bredzić o prawie przeciw dłużnikom hipotecznym, jakby był lordem kanclerzem orzekającym w trybunale o korzyściach płynących dla żony, o tym, że utworzono radę opiekuńczą, ale z drugiej strony, że Dignam winien był Bridgmanowi pieniądze i że jeżeli żona, czyli wdowa, zakwestionuje prawo wierzyciela hipotecznego, aż mi zupełnie pomieszał w głowie swoim prawem przeciw dłużnikom hipotecznym. Swego czasu sam miał pieprzone szczęście, że nie dopadło go prawo jako łotrzyka i kanciarza, ale miał przyjaciela w sądzie. Sprzedawał kiermaszowe bilety, czy jak się to nazywa, na królewsko-węgierską uprzywilejowaną loterię. Szczera prawda, jak was widzę. Zaufajcie tylko Izraelicie, królewsko-węgierska uprzywilejowana szuleria. Więc Bob Donan podszedł, zataczając się i błagając Bluma, żeby powiedział pani Dignam, że smuci go jej cierpienie i że bardzo zasmucił go pogrzeb i żeby powiedział jej, że on powiedział i wszyscy, którzy go znali, powiedzieli, że nigdy nie było uczciwszego i lepszego niż biedny, mały, zmarły Willy, żeby jej to powiedział. Zachłystywał się tym swoim pieprzonym błazeństwem i potrząsał dłonią Bluma, udając tragika, żeby jej powiedział. Daj mi twoją dłoń, braciszku, ty i ja to dwóch opryszków. Zezwól mi pan, rzekł, abym ośmielił się wykorzystać naszą znajomość, która, choć sądzona zwykłą miarą czasu, wydawać by się mogła nikła, lecz że oparta jest, jak ufa mi wierzę, na uczuciu wzajemnego szacunku, przeto pozwala mi prosić o wyświadczenie tej przysługi. Jeśli przekroczyłem granicę powściągliwości, niechaj szczerość mych uczuć usprawiedliwi mą śmiałość. Nie, odrzekł tamten, oceniam w pełni przyczyny rządzące takim postępowaniem i wywiążę się z zadania, które mi pan powierzyłeś, pokrzepiony myślą, że choć smutny to obowiązek, wszelako zaufanie twe osłodzi w pewnej mierze gorycz tego kielicha. A więc daj mi twą dłoń, rzekł. Pewien jestem, że dobroć twego serca podyktuje ci lepiej niż moje niedoskonałe słowa, wyrazy najstosowniejsze, by przekazać wzruszenie, którego ogrom, gdybym dał upust mym uczuciom, pozbawiłby mnie mowy. I odszedł, próbując iść prosto, zalany o piątej. Któregoś dnia omal go nie wsadzili, ale Paddy Leonard znał policjanta numer 14, a spity na trupa w Melinie przy Bright Street po godzinie zamknięcia bar lożył z dwiema kurewkami i ich Alfonsem, pijąc porter z filiżanek. Udawał Francuza przed kurewkami, Josefa Manuo, i wygadywał przeciw wierze katolickiej, on, który za młodu służył z opuszczonymi oczyma do mszy u Adama i Ewy. Kto napisał Nowy i Stary Testament, pieszcząc i bezczeszcząc. Obie kurewki konały ze śmiechu, przetrząsając kieszenie temu przeklętemu durniowi, a on rozlewał porter po całym łóżku, a obie kurewki śmiały się, wrzeszczały jedna do drugiej. Jak tam twój testament? Gdzie masz Stary Testament? No ale akurat Paddy Leonard przechodził tamtędy, powiadam, a później widzi się go w niedzielę z tą żoneczką rozpustnicą, wiercącą kuprem i sunącą w stronę ołtarza środkiem nawy w kościele, w lakierkach z fiolkami, wymuskana i udająca wielką damę, siostra Jacka Muneya. A ta stara prostytutka i matka wynajmowała pokoje parom z ulicy. Boże, jak Jack go wyprostował. Powiedział mu, że jak się nie poprawi, to klnie się na Jezusa, że mu nogi z dupy powyrywa. No więc Terry przyniósł 3 kwaterki. Proszę, powiada Joe, czyniąc honory. Proszę, obywatelu. Slan lit, powiada on. Powodzenia, Joe, powiadam. Zdrowia, obywatelu. Boże, miał już pół gęby w kuflu. Dobrze by się musiało powodzić temu, który by go poił. Ale kto to jest ten długi facet, który kandyduje na burmistrza, powiada Joe. Twój przyjaciel, powiada Alf. Nanan, powiada Joe. Poselek? Nie wymienię żadnych nazwisk, powiada Alf. Tak myślałem, powiada Joe. Widziałem go niedawno z Williamem Fieldem, członkiem parlamentu, na zebraniu handlarzy bydła. Kosmaty Jopas, powiada obywatel, wybuchający wulkan pieszczoszek wszystkich krajów i bożyszcze swej ojczyzny. Więc Joe zaczyna opowiadać obywatelowi o pryszczycy i hodowcach bydła i rozpoczęciu akcji w tej sprawie, a obywatel posyła ich wszystkich gdzie trzeba, a Blum wyładzi z kąpielą chroniącą owce przed świerzbem i z lekarstwem przeciw kaszlowi ucieląt i z gwarantowanym środkiem na opuchliznę języka, bo pracował swego czasu w rzeźni końskiej. Pętał się tam z książką i ołówkiem, węsząc łbem i powłócząc nogami, aż mu Joe Cuff dał kopniaka za to, że otworzył gębę na któregoś z hodowców. Pan wiem wszystko. Uczyłby prababkę, jak się kury doi. Szczyl Burkę opowiadał mi, że tam w hotelu żona wypłakiwała sobie oczy, a pani O'Dowd spływały strumienie łez po fałdach tłuszczu, którym była dookoła okryta na 8 cali grubo. Nie mogła pierdnąć, bo nie umiała rozsznurować gorsetu, a to rybie oko tańczyło wkoło niej, pokazując, jak się to robi. Cóż masz dla nas dzisiaj? Ach tak, humanitarne metody. Ponieważ biedne zwierzęta cierpią i eksperci powiadają i najlepszym znanym sposobem, który nie sprawia bólu zwierzęciu i przyłoży delikatnie na zranione miejsce. Boże, miałby lekką rączkę do macania. Kur. Ga, ga, gara, kok, 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 czarna Liza, to nasza kura. Znosi ona dla nas jajka, jakże się cieszy, gdy zniesie jajko. Gara, kok, kok, kok. Wtedy przychodzi dobry wujcio Leo, wkłada rękę pod czarną Lizę i wyjmuje świeże jajko. Ga, 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 gara, kok, kok, kok. W każdym razie, powiada Joe, Field i Nanetti odpływają dziś wieczór do Londynu, żeby postawić tę kwestię w Izbie Gmin. Czy jest pan pewien, powiada Blum, że radny odpływa? Tak się składa, że chciałem się z nim zobaczyć. A no odpływa statkiem pocztowym, powiada Joe, dziś wieczór. To bardzo niedobrze, powiada Blum. Ogromnie chciałem, może tylko pan Field odpływa. Nie mógłbym zatelefonować? Nie, jest pan pewien? Nanan też odpływa, powiada Joe. Liga poleciła mu interpelować w sprawie tego komisarza policji, który zabronił irlandzkich gier w parku. Co myślisz o tym, obywatelu? Pan Dzierżybyk Pastuszko z Malty Farnham, nacjonalista, nawiązując do interpelacji czcigodnego dżentelmena, posła Schiller, pragnąłbym zapytać mego czcigodnego kolegę, czy rząd wydał polecenie uboju tych zwierząt, choć nie dostarczono żadnych lekarskich świadectw stwierdzających, że stan ich jest patologiczny. Pan Czworonuszko z Tamoszant, konserwatysta. Czcigodni posłowie znajdują się już w posiadaniu świadectw okazanych komisji Izby. Sądzę, że nie będę w stanie dodać tu nic istotnego. Odpowiedź na pytanie czcigodnego posła jest twierdząca. Pan Orelli z Montenotte, nacjonalista. Czy wydano takie same polecenia dotyczące uboju zwierząt rodzaju ludzkiego, które ośmielają się uprawiać irlandzkie gry w Phoenix Parku? Pan Czworonuszko, odpowiedź jest przecząca. James Joyce, Ulysses, taśma 15, koniec ścieżki drugiej.